Boże, szanowni słuchacze. W dzisiejszej audycji na cztery łapy wita Państwa lekarz weterynarii Renata Dziedzic z Fundacji Towarzystwo Weterynaryjne i jak zawsze wierna psinka Sabinka, mordka tejże fundacji. Szanowni Państwo, dzisiaj sprowadza mnie do Państwa temat, który poruszył mnie ostatnio do żywego, wywołuje wiele emocji i zaraz też wytłumaczę dlaczego. A dzisiejsza audycja i jej tytuł brzmią, czy toksoplazmoza to zawsze wyrok na naszego kota. Szanowni Państwo, chciałabym, abyście wynieśli dzisiaj z tej audycji, że w społeczeństwie krąży wiele mitów na temat toksoplazmozy, wiele obaw związanych z przechorowaniem toksoplazmozy u kobiet, szczególnie u kobiet spodziewających się ciąży, czy u kobiet w ciąży. I niestety wiele tych mitów pokutuje w ten sposób, że przychodzicie Państwo do lecznicy, domagając się pewnych ostatecznych rozwiązań. Wtedy moje serce krwawi, staram się z Państwem rozmawiać, natomiast często nie mam na tyle siły i przekonania, żebyście Państwo uwierzyli, że posiadanie w domu kota i staranie się o dziecko, czy już ciąża, nie równa się powikłaniom, czy wadom wrodzonym, czy ronieniom w przypadku kobiet. Pozwolę sobie zacytować jedną z ostatnich wizyt w przychodni, która stała się poniekąd przyczynkiem do mojego dzisiaj spotkania z Państwem. Dzień dobry, pani doktor. Dzień dobry. Mamy kota. Chcielibyśmy go uśpić. Oczywiście zgodnie z moją etyką zawodową, jak i moim sumieniem, eutanazja jest tylko i wyłącznie ze wskazań medycznych, jeżeli uporczywość leczenia jest gorsza, aniżeli sam komfort i dobrostan zwierzaka. Stąd patrząc na tego kota, zaczynam dociekać, skąd taki, a nie inny pomysł. Pani doktor, chcemy uśpić kota, bo jeżeli pani tego nie zrobi, to my go wyrzucimy. Chcemy się starać z żoną o dziecko, a wiemy, że kot to jest ryzyko toksoplazmozy u kobiety w ciąży. Szanowni Państwo, odnosząc się do tej sytuacji, która na szczęście skończyła się dobrze, jak mniemam, dla kota, chciałabym, żebyście Państwo mieli świadomość, co to jest toksoplazmoza, o tym słów kilka dla niewtajemniczonych, jakie jest ryzyko, jakie są obawy, ale poniekąd jestem tutaj dzisiaj, żeby uświadomić Państwa i zwrócić Państwa uwagę na konkretne sytuacje, w których owszem, jest ryzyko zakażenia się tym pierwotniakiem, natomiast bardzo często jest tak, że kobieta w ciąży plus kot nie równa się toksoplazmoza. Więc zacznijmy może od tego, czym ta toksoplazmoza jest. Toksoplazmoza jest to choroba powodowana przez pierwotniaka o dźwięcznej nazwie Toxoplasma gondii. Jest to zoonoza. Zoonoza, rozwijając to pojęcie, jest to choroba od zwierzęca, czyli choroba, którą możemy się zarazić od zwierzęcia. Chorób tych jest różnych, mnóstwo i wiele, natomiast szczególnie ta wywołuje kontrowersje, bo w niektórych uzasadnionych, podkreślam, przypadkach może zagrażać prawidłowemu rozwojowi płodu, a wręcz może prowadzić do poronień. Tak więc rodzi wiele obaw, wiele pytań w kontekście przyszłego czy nowonarodzonego dziecka. Natomiast podkreślam, skupimy się dzisiaj na tym, czy jest się czego bać, kiedy jest się czego bać i co możemy zrobić, aby ten strach zminimalizować, a wręcz pozbyć się go zupełnie. Wspominałam już, że chorobę tą wywołuje pierwotniak, ryzyko zarażenia, to znaczy inaczej. Głównym źródłem zarażenia są kotowate, w tym koty domowe czy udomowione, ale to nie jest tak, że każdy kot jest od razu przyczynkiem do szeroko pojętej infekcji czy ryzyka zakażenia. Muszę Państwu sprzedać informację, która generalnie może nie jest szeroko znana w społeczeństwie, ale badania wskazują, że kilkadziesiąt procent populacji wśród dorosłych na całym świecie to są osoby, które mają tak zwany wynik badania krwi seropozytywny. Seropozytywny to znaczy taki, że ich organizm miał kontakt z patogenem w postaci toksoplazmozy. W jego organizmie w badaniach krwi można oznaczyć przeciwciała, które świadczą nie zawsze o tym, że ktoś na tą toksoplazmozę chorował. Mogą też świadczyć również dobrze o tym, że po prostu doszło do kontaktu z tym patogenem, a organizm poprzez wytwarzanie przeciwciał świetnie sobie z tym poradził. Tak więc pojęcie seropozytywny w dzisiejszej audycji będzie znaczyło osoba, która była bezpośrednio w kontakcie z patogenem, a seronegatywny to osoba, która w życiu z tym patogenem styczności nie miała i jej układ immunologiczny, odpornościowy nie musiał sobie z tym problemem radzić. Tu podkreślam, że obecność przeciwciał we krwi nie świadczy o aktywnym zakażeniu, może świadczyć po prostu o nabytej odporności, a bardzo często jest tak, że nawet nie mamy świadomości, że mamy w sobie przeciwciała przeciwko toksoplazmozie, nawet nie mamy świadomości, czy przechorowaliśmy tą postać aktywnie, zaraz powiem dlaczego, czy mieliśmy tylko kontakt z patogenem. Szczególnie jest to bardzo istotne z punktu widzenia kobiet przygotowujących się do macierzyństwa i kobiet będących w ciąży. Natomiast zanim przejdę do poniekąd środków zapobiegawczych, jak chronić się przed infekcją toksoplazmy, chciałabym powiedzieć wam krótko o cyklu rozwojowym, o biologii tego pasożyta, bo jest to kluczowe z punktu widzenia dzisiejszej audycji. Generalnie koty czy kotowate są żywicielem ostatecznym tego pasożyta. Czyli możemy mówić, że biologia tego pasożyta od powstania jajeczka czy młodej formy życia, w tym momencie oocytu, aż do rozwoju pełnego osobnika, który może zarażać dalsze osobniki, ma miejsce tylko i w przypadku nosicieli ostatecznych, kotowatych. To znaczy, kot, który zakaża się drogą alimentarną, czyli pokarmową, oocytami toksoplazmy, jest w stanie dalej przekazywać inwazję, bo tam dochodzi do pełnego rozwoju i rozmnażania się tego pasożyta. Z kałem kota oocyty są wydalane do środowiska zewnętrznego, czyli te pasożyty są pasażowane przez przewód pokarmowy. I taka ciekawostka, że w jednym gramie kociego kału tych oocytów, tych form, które są inwazyjne, może być nawet około miliona. Tak więc stąd tak szeroka w naszym społeczeństwie dostępność tego patogenu i stąd tak duży odsetek ludzi miało styczność z tym patogenem. Warto jeszcze pamiętać, że szczególnie młode koty to są potencjalni siewcy tego pasożyta, natomiast jest to o tyle specyficzne, że koty wydalają te oocyty z kałem dosyć cyklicznie. To nie jest stan permanentny, mówiąc wprost, nie w każdym wydalonym kale znajdziemy oocyty. Mówimy o tak zwanym siewstwie okresowym, czyli mniej więcej od jednego dnia do nawet trzech tygodni możemy odnotować obecność pasożytów w kale. Natomiast tu dopiero zaczyna się meritum całej biologii, czy całego cyklu rozwojowego pasożyta, bo w świeżym kocim kale, takim prosto z kuwety mówiąc kolokwialnie, te oocyty są zupełnie nieinwazyjne. Oocyty potrzebują czasu, żeby dojrzeć, żeby stać się formami inwazyjnymi. Potrzebują na to mniej więcej od 2 do 5 dni, wtedy dojrzewają i wtedy zaczyna się problem, ponieważ są to już postaci inwazyjne. Natomiast ludzie i inne zwierzęta, inne gatunki aniżeli kotowate, zarażają się również, ale nie są żywicielami ostatecznymi. Czyli mówiąc wprost, jeżeli ja przyjmę drogą pokarmową inwazyjnego oocyta, owszem, może to spowodować u mnie przechorowanie, może spowodować tylko i wyłącznie wytworzenie przeciwciał, natomiast ja, jako osoba zarażona, jestem ostatnim ogniwem ścieżki rozwojowej tego pasożyta i przysłowiowo mój kał nie zagraża już inwazji pasożytów. Ale, jest tutaj jedno ale. Pasożyty te u żywicieli pośrednich w trakcie rozwoju mogą lokalizować się w narządach wewnętrznych. Mówimy wtedy ładnie o tak zwanych tachyzoitach czy bradyzoitach, to są różne postaci rozwojowe toksoplazmy, natomiast z racji tego, że one umiejscowione są w narządach wewnętrznych, ryzyko zakażenia ma miejsce w przypadku spożywania tychże narządów wewnętrznych, mam tu na myśli spożywanie podrobów, mam tu na myśli spożywanie mięsa, ale też w określonych warunkach. Generalnie, jeżeli przykładowo koty żywią się podrobami, czy jeżeli koty żywią się tym, co znajdą i upolują, mam tu na myśli drobne gryzonie, myszy i tak dalej, i jest ryzyko, że w tkankach zwierząt domowych czy myszy znajdują się postaci toksoplazmozy, to po ich spożyciu koty mogą stać się wtórnie nosicielami tejże choroby. Natomiast to nie jest tak, że każdorazowo zjedzenie podrobu czy mięsa powoduje, że dochodzi i rozwija się pełna inwazja. Mogłabym przytoczyć przykład, że gotowanie mięsa w temperaturze 58 stopni przez 10 minut pozbywa zdolności inwazyjnych tych tachyzoitów czy bradyzoitów, które znajdują się w tkankach, jak również mrożenie mięsa w temperaturze minus 20 stopni przez 3 dni, to również jest efekt zapobiegania ewentualnemu ryzyku zarażenia się kota poprzez zjedzenie mięsa, w którym możemy odnotowywać postaci rozwojowe toksoplazmy. Czyli generalnie podsumując tą część audycji, jak dochodzi do zarażenia w przypadku kotowatych? Otóż kotowate zarażają się przede wszystkim poprzez zjadanie surowych podrobów, surowego mięsa. Na ryzyko zarażenia również narażone są zwierzaki polujące, wolno wychodzące, o których codziennym dniu nie wiemy i nie jesteśmy świadomi, gdzie to nasze kosie się podziewa, jak rozrabia, czym jest karmione, na co poluje i co zjada. Bardzo często jest tak, że nawet nie mamy świadomości, że nasz kot jest zakażony toksoplazmozą. Natomiast jeżeli już rozwija objawy toksoplazmozy, to bardzo często to są objawy nieswoiste. Bardzo często właściciele nie mają świadomości, że jest problem ze zwierzakiem, a mianowicie wśród objawów możemy zauważyć uszkodzenie wątroby u kota, zaburzenia widzenia, zaburzenia nerwowe, oddechowe. Mogą, ale nie muszą pojawiać się biegunki. Czy ktoś z nas, mając problem z kotem, u którego pojawiają się biegunki, będzie brał pod uwagę to toksoplazmozę? Myślę, że nie. Szczególnie jeżeli jest to kot wolno wychodzący, zawsze staramy się tłumaczyć, a może coś zjadł, a może czymś się zatruł. I generalnie prawda jest taka, że jest to choroba, która nie jest monitorowana nadzwyczaj często w lecznicach. Natomiast jest to też nie problem, bo generalnie przechorowują głównie młode koty. Objawy bardzo łatwo przeoczyć. Generalnie koty dorosłe w dojrzałym wieku już tych objawów w ogóle nie manifestują. Dziękując Państwu za uwagę, już zapraszam na kolejną audycję, na której wciąż będziemy rozmawiać o niebezpieczeństwach i bezpieczeństwie związanym z posiadaniem kota domowego i ryzykiem toksoplazmozy.